Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwo.
Cytat z pana publikacji z 2008 roku. Zaraz się zastanowimy, czy aż tak wiele się zmieniło. Zdanie następujące. Warunkiem wolności jest postawa rzetelnego myślenia, które wyzwala od pozornej konieczności, wyprowadza z krainy fatum i otwiera perspektywę możliwości dobrych lub złych wyborów. Aktualne.
Aktualne, a jakie mądre. Jak po 20 latach słyszy się jakieś zdanie, to się oczywiście nie pamięta, że się je kiedyś wygłosiło, ale... Myślę, że bym się podpisał z radością również dzisiaj. To nie jest tylko aktualne, to jest pewna taka konstatacja uniwersalna dotycząca nie tylko tego, co było 20 lat temu, co jest dzisiaj, ale co było zawsze, co jakoś dzieje się między ludźmi. Ta perspektywa wolności, perspektywa myślenia odniesionego do prawdy, do rzeczywistości, a nie myślenia jako swobodnej działalności twórczej. No i ostatecznie perspektywa dobra i zła, bo wolność dotyczy nie tego, czy kawa, czy herbata, tylko właśnie czy dobre, czy złe.
Rzetelne myślenie, czym się charakteryzuje?
No, rzetelne myślenie to jest rzeczowe myślenie. To jest myślenie, które zaczyna od opisu rzeczywistości, które potrafi odróżnić rzeczywistość od rzeczywistości wirtualnej, czyli przede wszystkim wytworów naszej wyobraźni. Rzetelne myślenie to jest myślenie, które można zweryfikować, które nie jest tylko po prostu ekspresją, kreacją naszych emocji, uczuć, no ale właśnie opisuje świat. Opisuje ten świat i stara się wydobyć to, co najważniejsze, to, co najistotniejsze. Nie zadawala się tylko takimi powierzchownymi cechami, tylko próbuje iść w głąb.
Wiemy, czym jest rusztowanie rzetelnego myślenia, a teraz pozorna konieczność, od której wyzwala rzetelne myślenie. Czym jest ta pozorna konieczność? Czego dotyczy? Jakich rzeczywistości?
No wielu rzeczywistości, na przykład to, że musi się coś robić, albo że się coś robi w przekonaniu, że nie ma alternatyw. Na przykład, że wszyscy tak robią. No więc i my musimy tak robić, żebyśmy nie byli gorsi. Natomiast myślenie natychmiast wprowadza inną perspektywę. Perspektywę zadawania sobie pytania, jak jest naprawdę. Albo co jest dobre, a co jest złe. Ten wybór w gruncie rzeczy między pójściem za prawdą albo za fałszem, za dobrem albo za złem, otwiera przestrzeń wolności. I to nie chodzi tylko o wybór. Zdolność wybierania, wolna wola jest oczywiście tutaj koniecznym warunkiem takiego wyboru. No ale przede wszystkim musimy wybierać między czym, a jednocześnie wiedzieć, który wybór jest właściwy, a który nie jest właściwy. Więc tutaj się różne rzeczywistości na to nakładają.
Perspektywa możliwości dobrych lub złych wyborów. Czasami ma się takie odczucie, wrażenie, że ta pula naszych wyborów, decyzji, a później bardzo często działań, ogranicza się tylko do tych wyborów dobrych i doskonałych, lub też wybieramy między czymś złym a gorszym.
Nie, no myślę, że tak nie jest, bo jest wiele wyborów, które są w gruncie rzeczy dla nas neutralne. Ogromna część naszego życia polega właśnie na tym, że wybieramy między kawą i herbatą. Natomiast są takie momenty i tego nie należy zasłaniać. I kiedy w takim momencie się znajdziemy, że rzeczywiście chodzi o jakieś dobro, które należy uczynić, albo zło, którego należy uniknąć, no to trzeba być przede wszystkim na to uważnym. Bo często się zdarza, że my czynimy ewidentne zło przez nieuwagę. Taka postawa uważności wydaje mi się fundamentalną sprawą. Im jestem starszy, tym więcej uwagi przykładam do uważności właśnie.
Uważność, czyli co? Bardziej wnikliwość, mniej podejrzliwość.
Umiejętność słuchania. Słuchania, to znaczy pewna pasywność, która wzmacnia naszą aktywność. Aktywna pasywność, tak to można powiedzieć. Wyciszenie. odizolowanie się od bodźców, które nas rozpraszają, ciągną w innym kierunku, po to, żeby się skupić na tym, co najważniejsze i żeby usłyszeć, zobaczyć to, co najważniejsze. Na tym polega uważność.
Teraz cytat z filozofii dramatu Józefa Tischnera. Dobro jest wprawdzie bliższe naszym nadziejom, ale zło jest bliższe naszym doświadczeniom. I tu właśnie kryją się to rozmaite, dziś byśmy powiedzieli, bodźce, rozpraszacze, takie elementy, które nas tak bardzo oddalają od pewnego centrum, na którym warto się skupić, że przeróżne, dziwaczne nieraz, półbiedy, jeśli dziwaczne, gorzej, jeśli krzywdzące dla kogoś myśli się pojawiają i gdzieś w pewnym momencie ja jest przed my.
Tak jak rozumiem Tischnera, z własnego doświadczenia, bo to jesteśmy w szkole fenomenologicznej, staramy się opisywać doświadczenia i cała rozmowa polega na tym, kto lepiej te doświadczenie opisze, to znaczy tak, że druga osoba powie tak, to jest lepszy opis. Tischner zwraca tutaj na jedną rzecz uwagę, mianowicie to, że my reagujemy przede wszystkim na doświadczenie zła, które spotyka nas albo innych. Widzimy, prawda, ludzi skrzywdzonych i wiemy, że tak być nie powinno. Pierwszy taki moment, można powiedzieć, protestu przeciwko czemuś, czego nie powinno być. To nas wewnętrznie pobudza i wtedy się odsłania pewna głębia, która w nas jest i która poprzedza te doświadczenia zła ze świata. Ta głębia to jest właśnie ten wymiar dobra, to znaczy dotyka nas zło, bo wiemy, że zła nie powinno być, powinno być dobro. Tylko ludzie zakorzenieni w dobru, przeniknięci tym dobrem, są wrażliwi na zło. Bo jeżeli wyobrazimy sobie kogoś, niekoniecznie człowieka, kto jest przeniknięty złem, to jemu dobro będzie przeszkadzało. To na dobro będzie reagował alergicznie, prawda? Jeżeli reagujemy na zło, tak jak to Tischner opisuje, to świadczy o tym, że fundamentem egzystencji i istnienia jest właśnie dobro.
To się nie dzieje z dnia na dzień. To są dekady życia, doświadczeń rozmaitych, które się składają właśnie na to, oby zakorzenienie w dobru.
Ja myślę, że w naszym świecie, który doświadczamy, który przeżyliśmy, w którym uczestniczyliśmy, jest tak wiele przejawów dobra. Wbrew temu trochę, co mówi Tischner, bo oczywiście zło nas porusza, ale jednocześnie trudno zaprzeczyć, że każdy z nas był świadkiem wielokrotnie postaw, zachowań innych ludzi, a także czasami samego siebie. Bogu niech będą dzięki. Takich przejawów czystego, bezinteresownego dobra. Czystego, bezinteresownego dobra. Byłem przez ostatnie dni w świecie, w przestrzeni, gdzie bardzo wiele dobra się wydarzyło. To znaczy w Markowej. W Markowej, w której przez 3 dni toczyły się rozmowy, dyskusje, zorganizowane przede wszystkim przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia Rodziny Ulmów, pod hasłem pochwała Solidarności. Dzisiaj w czasie naszej rozmowy mamy dokładną rocznicę, 46. już, porozumień gdańskich. Ale te porozumienia rozpoczęły ruch Solidarności pisany z dużej litery. Solidarność pisana z dużej litery oznacza pewne ogromne wydarzenie społeczne. Natomiast jest coś takiego, co można nazwać solidarnością z małej litery. To zwykła międzyludzka solidarność, która się przejawia w codziennych i w niecodziennych sytuacjach. Na przykład właśnie w czasie II wojny światowej Markowa była ewidentnie przestrzenią międzyludzkiej solidarności. To przecież nie tylko rodzina Ulmów, która za swoją postawę miłosiernego Samarytanina zapłaciła najwyższą cenę. Ale takich rodzin w Markowej było 9. Ocalono 21 Żydów. Przed wojną w Markowej mieszkało 120 Żydów, 4,5 tysiące mieszkańców. I przez całą wojnę, prawie 2 lata, prawda, Żydzi tam byli ukrywani. Najbardziej poruszający moment dla mnie, sobie dopiero teraz to uświadomiłem, będąc tam na miejscu i słuchając świadectw ludzi, to był moment, kiedy rodzina Ulmów została przez kogoś zdradzona, prawda, i zamordowana także z tymi rodzinami żydowskimi. I w tym momencie pozostałe rodziny, które również ukrywały Żydów już od wielu miesięcy, to było mniej więcej 4 miesiące przed nadejściem Armii Czerwonej. W tym momencie po tej zbrodni te rodziny musiały podjąć tę decyzję o ukrywaniu raz jeszcze. Raz jeszcze z pełną świadomością, taką namacalną, prawda? Z czym to się wiąże? Wiąże się nie tylko z wyrokiem śmierci na dorosłych członków, bo to było w obwieszczeniach, prawda, że Polacy, którzy pomagają Żydom, poniosą karę śmierci, ale również jeżeli chodzi o ich dzieci. Tego nie było w zapisie, to była jakby decyzja tych sprawców, nie? Ale te rodziny musiały podjąć ponownie decyzję z pełną świadomością konsekwencji. Muszę powiedzieć, że ja tego do końca jeszcze nie rozumiem, natomiast myślę, że Markowa jest takim miejscem, gdzie międzyludzka solidarność ukazała swoje najgłębsze oblicze. Myślę, że jest również takim miejscem, że wiele dobrego może się stamtąd zacząć. Przede wszystkim pojednanie polsko-żydowskie.
Słuchają Państwo audycji Pisma i Znaki. Do wspólnej refleksji zapraszam razem z profesorem Zbigniewem Stawrowskim, filozofem, dyrektorem Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Nagrywamy rozmowę 31 sierpnia. Nigdy tak prześledzimy w pamięciach te sierpnie i wrześnie na przestrzeni dziejów, to jesteśmy na styku takich zdarzeń, takich obrazów rozdarcia ludzkiego, a jednocześnie takich obrazów działań heroicznych, których sobie nawet nie wyobrażamy, że jesteśmy pośród doświadczeń zła, zdolni czasem do tak ogromnego dobra. Szczególny czas na styku solidarnościowego sierpnia, naznaczonego blizną wojny września. Chyba tylko ludzi stać jeszcze, aby dzisiaj wyciągnąć wnioski z tych sprzeczności właściwie też.
Myślę, że to nie są sprzeczności, tylko napięcia wynikające z takiej ludzkiej kondycji, z dramatyczności naszego istnienia, czynów heroicznych, czy wezwania do heroizmu i zwykłej ludzkiej małości, czasami słabości. I takie właśnie momenty, kiedy przypominamy sobie ludzi, którzy potrafili jakby wyjść poza swoją słabość, poza swoją małość, poza uwikłania w różne konieczności społeczne, historyczne, dziejowe, dają nadzieję. Pokazują, że jesteśmy przynajmniej potencjalnie powołani do takich czynów. Ja myślę, że takie dwie rzeczy warto wskazać w kontekście ruchu Solidarności, skoro damy rocznicę. No to się nie zwraca uwagi, ale w tym ruchu, jak powstawała Solidarność, mamy wyraźnie dwa różne etapy. I one się łączą też z naszym stosunkiem do świata, do dobra, do zła, do wolności. Pierwszy etap to jest etap protestu. Żyjemy w świecie, w którym są rzeczy dla nas nieakceptowalne. Albo były akceptowalne przez wiele, wiele lat. Po prostu się pogodziliśmy, że nie może być inaczej. No i jakoś właśnie uwikłani w tą rzeczywistość, nawet nie próbowaliśmy głębiej oddychać. Ale wydarza się coś, co nam mówi, tak dalej być nie może. No to była oczywiście wizyta, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II w 79 roku, który przypomniał Polakom, że nie są byle kim, że nie są dodatkiem do systemu, są wolnymi, odpowiedzialnymi osobami, odpowiedzialnymi za swoje własne życie, ale nie tylko prywatne, rodzinne, osobiste, ale także za życie wspólnotowe. I ruch Solidarności w 80. roku, jeszcze nie ruch Solidarności, ale protesty najpierw lipcowe na Lubelszczyźnie, przede wszystkim potem sierpniowe, Pomorze, w zasadzie cała Polska, są głosem protestu. Tak dalej być nie może. Nie zgadzamy się na to. Te oczywiście protesty miały swoje lokalne zapalniki. No, warto przypomnieć, że w Stoczni Gdańskiej tym zapalnikiem było wyrzucenie z pracy Anny Walentynowicz, którą wszyscy znali. No, jeżeli można tak dobrą, uczciwą, zatroskaną wszystkich innych ludzi pracownicę wyrzucić na bruk, no to każdemu można to zrobić. Jest głos protestu, tak dalej być nie może, prawda? No ale potem jest drugi moment. Podpisanie porozumień sierpniowych zmienia przestrzeń. Zmienia przestrzeń, bo ta przestrzeń jest istotna. Ta przestrzeń wcześniejsza po prostu zakazywała i karała zachowania ludzkie, zwykłe, ludzkie, solidarne zachowania. Ludzką troskę o kogoś innego, zwykłe, ludzkie zabieganie o dobro wspólne. W komunizmie to wszystko było tępione. Wszystko musiało być nakazane przez partię, kontrolowane. Zmienia się przestrzeń. Podpisanie porozumień gdańskich powoduje to, że władza się wycofuje, przestrzeń staje się neutralna. I wszystko zależy już tylko od serc, od dobrej woli ludzi. I to eksploduje. Ta dobra wola ludzi eksploduje. I to jest właśnie ruch Solidarności. A mówię o tym w kontekście także Markowej, dlatego że zachowania solidarne w czasie okupacji niemieckiej, zwłaszcza w stosunku do Żydów, no były karane śmiercią. I nawet w takich sytuacjach pojawiają się ludzie, którzy są odważni, dzielni i takich zadań się, i takich ról się podejmują. Ostatecznie wszystko się rozstrzyga w wolności naszych serc, naszego rozumu również, rozpoznania sytuacji. No i ostatecznie w perspektywie nadziei. Nadziei, bo nikt nie podejmie się dobrych działań, jeżeli nie ufa w to, że te działania mają sens i że są czymś dobrym. Ostatecznie, że to wszystko dobrze się skończy.
Mówił pan o pewnych formach, postaciach niezgody na zastaną rzeczywistość, która zaczyna być coraz bardziej nieznośna, krępująca dosłownie i w przenośni nasze życie. W październiku 2026 roku w Krakowie odbędzie się kolejny już festiwal Konrada. Hasłem towarzyszącym, pojęciem otwierającym bardzo wiele drzwi w tym roku będzie nieposłuszeństwo. Wśród tekstów zapowiadających ten festiwal, nie tylko literacki, bo przepełniony też słowem debat, dyskusji, wymiany myśli, że nieposłuszeństwo jest pewną niezgodą wyobraźni na to, czego doświadczam. I teraz przeskok do tych sierpniowych rocznic, no i też trochę wrześniowych. Czy wtedy ta w jakże innych czasach, prawda? Ale czy moglibyśmy dostrzec pewne punkty wspólne? Momenty, gdy wyobraźnia nakazywała niemalże powiedzieć nie, powiedzieć stop.
Ja nie sądzę, żeby to nam wyobraźnia podpowiadała, to bardziej nam podpowiadało nasze serce. To serce jest takim miejscem, serce, czyli centrum naszej duchowości. Serce, z którym się odsłania najgłębsza potrzeba poczucia sensu. A poczucie sensu jest czymś najbardziej dobrym. Póki mamy poczucie sensu w tym, co robimy, no to wiemy, że to, co robimy, jest dobre, prawda? To nie wyobraźnia. Wyobraźnia jest wtórnym narzędziem, które nam może pomagać, może nam przeszkadzać. Nie wiem, czy to jest dobry trop. Mówię o sercu, bo to są decyzje etyczne. Są takie sytuacje, kiedy wiedzą, że jeżeli czegoś nie zrobią albo coś zrobią, to zaprzeczą sami sobie, zaprzeczą swojej własnej godności. W jakiś sposób upadną. To są wybory etyczne, to są wybory w perspektywie dobra i zła. Jeżeli wybieramy coś dobrego i czynimy to faktycznie, mamy poczucie wzrastania, wzlatywania. Każde zaprzeczenie sobie, uczynienie czegoś złego doświadczamy jako upadek, a więc zejście niżej. To jest taki ruch. No oczywiście chodzi o to, że znów o tą pewną wrażliwość. Nie? Najpierw trzeba się wewnętrznie obudzić na pewną przestrzeń. Na przykład wiedzieć, że to jest najważniejsze. Pójście za tym wezwaniem serca, to wymaga pewnego wewnętrznego wyzwolenia, pewnych wewnętrznych decyzji, ale one często są podejmowane właśnie w obliczu pewnego ewidentnego zła, na które ja się wewnętrznie nie zgadzam. Ten akt protestu jest jakby pierwszym krokiem. Tylko pytanie, co dalej? I wtedy otwiera się być może przestrzeń do pewnego pozytywnego budowania, zagospodarowania tej przestrzeni dobrymi czynami.
Jakie są zależności między poczuciem sensu, bo to daje na pewno pewne impulsy, pewną siłę, a nadzieją?
No ja myślę, że one są jakoś ściśle ze sobą związane.
Jedno wyprzedza drugie na jakichś etapach?
Trudno tak spekulować na abstraktach. Trzeba by było poszukać jakichś konkretnych doświadczeń, żeby zobaczyć, jak to działa. Poczucie sensu, no popatrzmy na coś, co robimy, a co wiemy, że jest bezsensowne. Zdarza nam się tego typu rzeczy robić i mamy cały czas poczucie, że to jest coś złego. Jeżeli nawet to nikogo nie rani, to zajmowanie się rzeczami bezsensownymi jest bez sensu i zamyka nas sobie. Natomiast czym jest nadzieja, prawda? Bo nadzieja jest właśnie pewną ufnością, zaufaniem, że niezależnie od tego, co się wydarza, jeżeli pójdziemy sensowną drogą, wszystko się dobrze skończy. mamy poczucie, że to jest sensowna droga, bo ona prowadzi do dobrego końca. Czasami ten dobry koniec jest, że tak powiem, nie na tym świecie, ale to jest jakby trochę inna sprawa. Tam, gdzie jest nadzieja, to jest znak, że jesteśmy w przestrzeni, czy w jakimś wymiarze tej przestrzeni właśnie sensowności. To się ściśle ze sobą łączy.
A jeżeli z rozmaitych powodów i pod wpływem przeróżnych doświadczeń nadzieja na dobro, na dobre zakończenie jakiejś historii blednie, blaknie, staje się coraz bardziej letnia, zaczyna coraz bardziej zanikać, czy to oznacza, że coraz bardziej tracimy, czy bez walki oddajemy komuś własną wolność?
Tracimy poczucie sensu. Ja myślę, że też taka ładna rzecz tutaj się pojawiła. Nadzieja jest zawsze nadzieją na dobro. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że sąsiad, którego nie lubię, złamie nogę, nie? No ale zgrzyta nam to coś, prawda? Nadzieja jest nadzieją na coś dobrego. Jeżeli zanika nadzieja, no to rzeczywiście gubimy poczucie też wolności. Coraz więcej czynności, które wykonujemy, są czynnościami mechanicznymi. Robię to, bo tak się robi, nie? Bo zawsze tak robiłem. Natomiast nadzieja, perspektywa nadziei otwiera nas, przygotowuje nas na wyzwania, właśnie na te wyzwania stawienia czoła, zarówno w sensie protestu przeciwko złu, jak i podejmowania pewnych wyzwań, zobowiązań na tak, budujących dobro indywidualnie, społeczne, wspólnotowe.
Profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki, jest dziś gościem audycji Pisma i Znaki. Trzecia odsłona naszej refleksji. W jednym z tekstów zawartych w zbiorze Świat ludzkiej nadziei ksiądz Józef Tischner rozróżniał nadzieję owocującą od niedojrzałej. Jak to rozumieć, skoro naturalnym skojarzeniem jest łączyć nadzieję jednak z czymś jak najlepszym?
To są pułapki na mnie. Przecież nie chodzi o to, żebym ja tu jakąś egzegezę jednego zdania Tischnera, prawda, robił, tekstów, które on napisał w latach 60.
Wiadomo, to są pewne impulsy, bo każde zdanie jest osadzone w bardziej rozbudowanej treści.
Nie, no ale to myślę, że możemy znów odwołać się do naszych własnych osobistych doświadczeń. Są rzeczy, na które mieliśmy nadzieję. No ale jeżeli to są takie nadzieje, dostanę podwyżkę, czy pojadę gdzieś na urlop, no to są takie raczej oczekiwania.
No właśnie, może czasami nadużywamy tego pojęcia, myląc nadzieję z pragnieniem, z oczekiwaniem, z marzeniem.
Ja mogę powiedzieć tak, jak ja sam odczuwam słowo nadzieja dla mnie osobiście w takim najgłębszym sensie. To znaczy, chciałbym być człowiekiem nadziei. Nie oczekiwać na jakieś konkretne rzeczy. Oczywiście też oczekuję, ale jeżeli się to nie wydarza, to nie wpadam w rozpacz. Rozpacz jest przeciwieństwem nadziei. Mieć nadzieję to znaczy być przekonanym, że to wszystko, co robię w najlepszych intencjach, z dobrą wolą, kierując się sumieniem, że to wszystko w jakimś sensie doprowadzi do dobrego końca. Że to wszystko ma sens. Nie jest bezowocne. Nawet jeżeli tych owoców ja sam nie będę oglądał. Wystarczy, że tymi owocami najedzą się inni. Chodzi o pewną postawę. Ja mam wrażenie, że taka postawa daje wolność. Wolność od swoich własnych oczekiwań, czasami nadmiernych, czasami prowadzonych przez rozbudowaną wyobraźnię. Mamy każdego dnia przed sobą tyle zadań, tyle rzeczy do zrobienia, dobrych rzeczy, tyle spraw, którymi możemy się zachwycać. A to wszystko jest w perspektywie nadziei, w perspektywie pewnego dobra, które nas sobą otacza, które nas sobą przenika i które nas do siebie nieustannie zaprasza.
Co współcześnie osłabia pewność posiadania wolności? Niekoniecznie musimy być spętani jakimś konfliktem międzynarodowym czy na terenie kraju. No a bywa, że ktoś się czuje jakby w kajdanach żył.
Każdy jakieś kajdany nosi, stara się z tych kajdan czasami wyzwalać, czasami nie. Jest rutyna pewnych zachowań, rutyna, która czasami przytłacza, która właśnie sprawia nasze poczucie, że nie jesteśmy panem, panią samego siebie. Patrzę na młodych ludzi, którzy wpatrzeni w ekrany smartfonów nie dostrzegają świata, nie dostrzegają innych osób. Pobudzani impulsami, mnogością tych wszystkich impulsów przeoczają te chwile ulotne, które nigdy nie wrócą, a które mogłyby im coś dobrego i pięknego w tym świecie pokazać. No każdy ma swoje kajdany, powtarzam, no, i niech sobie z nimi coś spróbuje zrobić.
Solidarność znaczy więź. Co nam z tego zostało oprócz wspomnień?
No, ja myślę, że to jest program nieustający dla nas wszystkich w nowej sytuacji. Ja pamiętam, jak po agresji Rosji na Ukrainę nagle pokolenia, które śmiały się z Solidarności opowiadanej, prawda, przez ich rodziców, nagle same zachowały się bardzo solidarnie, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy. To były te zachowania. Spontanicznie powstała wspólnota ludzi dobrej woli. Jeszcze nie raz ją zobaczymy tutaj w Polsce. Mam nadzieję.
Wolność nadziei, nadzieja wolności. Chyba bardziej oby należy dziś przylgnąć do tej nadziei, bo wydaje się, że wolność mamy już podarowaną. Pracujemy nad tym nie tyle, by ją odzyskiwać, ale by ją pielęgnować. No to teraz jeszcze zatroszczmy się o nadzieję.
Nie ma takiego prostego rozwiązania, jak mamy się zatroszczyć o nadzieję. Nadzieją po prostu trzeba żyć. I wtedy ta nasza wolność... Wolność, znów jaka wolność? Wolność zewnętrzna, no niby to są inne już czasy, prawda? Czy wolność wewnętrzna każdego z nas? Wolność mówienia nie, protestu przeciwko złu, czy wolność budowania, mówienia tak, czy budowania pewnej rzeczywistości, relacji w sensie pozytywnym? Ja bym programów nadziei nie próbował formułować, bo nadzieja jest czymś głębszym, jest ufnością w to, że każdy okruch naszego dobrego działania ma sens. Ma sens i na dodatek jest cały czas wspierany. Wspierany jakąś obecnością szerszej przestrzeni. Być może kogoś, kto oczekuje na nasze wolne, dobre, odpowiedzialne działania.
Gościem audycji Pisma i Znaki był profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam.